Jeden z byłych burmistrzów Waszyngtonu, Anthony Williams, posiada unikalną historię swojego życia. Williams był synem nastolatki, która przypadkowo zaszła w ciążę i zaraz po urodzeniu porzuciła swoje dziecko. Williams trafił do sierocińca i tam bardzo szybko dał się poznać jako problematyczne dziecko. Do 3 lat nie potrafił mówić. Wszystko wskazywało już, że wzorzec na jego życie został już nakreślony. Do czasu, kiedy 2 ciepłych i troskliwych ludzi się nim zainteresowała i po prostu dała mu szansę. Anthony został zaadoptowany przez śpiewającą głosem operowym urzędniczkę pocztową i jej męża, człowieka o wielkim sercu. Anthony wkrótce zaczął mówić i w końcu bardzo dobrze rozwijać się, najpierw w swoim domu, a potem w szkole. Kiedy poszedł właśnie do szkoły, radził sobie doskonale, co pozwoliło mu później studiować zarówno na Uniwersytecie Harvarda, jak i na Yale. W 1998 roku zdobył 66% głosów i został burmistrzem jednego z najważniejszych miast na świecie. Podczas ceremonii wprowadzenia na urząd Williams powiedział: 44 lata temu moi rodzice zaadoptowali mnie i w ten sposób dali mi drugą szansę. Mam wrażenie, że teraz to miasto zaadoptowało mnie, dlatego poświęcę jemu wszystko, wszystko, czego nauczyli mnie moi rodzice, o miłości, służbie i oddaniu. To jest moja druga szansa. Williams otrzymał drugą szansę w swoim życiu. Jak wielu z nas, zastanawiam się, chciałoby przeżyć swoje życie jeszcze raz. Otrzymać taką drugą szansę. Gdyby dzisiaj Bóg mógł cofnąć czas w twoim życiu, jak przeżyłbyś swoje życie? Jakie decyzje podjąłbyś? Czy rzeczywiście byłoby to życie naznaczone nową jakością? W jakie miejsca byś poszedł, w które byś nie poszedł? A być może nie chciałbyś niczego poprawiać, ponieważ uważasz, że wszystko jest okej i twoje życie idzie w dobrym kierunku. Nawet jeśli są takie osoby, to są w mniejszości, ponieważ większość ludzi ma w swoim życiu pewne elementy, które chciałaby zmienić, ale które są nieodwracalne. Nie wiem, czy wiesz, ale w pewnym sensie Bóg daje nam drugą szansę. Bóg daje tobie drugą szansę albo kolejną szansę na życie tutaj na ziemi. Szansę na poprawę, szansę na zmianę. W Piśmie Świętym czytamy w liście do Hebrajczyków: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Przez około następnych 25 minut, tyle szacuję, będzie trwało to kazanie, pragnę się podzielić z wami Słowem Bożym, rozważaniem i przemówić do twojego, też do swojego serca i pokazać tobie rzeczy, które być może należy zmienić, poprawić, wyjaśnić, rozwiązać. To właśnie być może dzisiaj Pan Bóg daje tobie nie drugą, ale kolejną szansę. Czy chcesz ją wykorzystać? Wsłuchaj się w Słowo Boże dzisiaj, kiedy wspólnie będziemy czytali je w Ewangelii Łukasza. W 13 rozdziale i czytamy wersety od 6 do 9. Ewangelia Łukasza 13, 6 do 9. Następnie Jezus opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał w swojej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogrodnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo. Po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, odpowiedział winogrodnik, zostaw je jeszcze na ten rok. Ja je okopię, obłożę nawozem. Może wtedy wyda owoc w przyszłym roku. A jeśli nie wyda, wtedy dopiero je wytniesz. Przypowieść, którą przed chwilą przeczytaliśmy, żeby ją dokładnie zrozumieć, musimy też zrozumieć kontekst, w jakim się znajduje. I tego kontekstu nie chcemy pominąć. W wersetach bezpośrednio poprzedzających naszą przypowieść Chrystus naucza, jak bardzo ważne w życiu człowieka jest upamiętanie. W wersetach pierwszych 13 rozdziału od 1 do 5 uczniowie Chrystusa rozmawiają między sobą o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce w ich rejonie. Tak jakby przeczytali wiadomości i w tych wiadomościach okazało się, że w jednym miejscu część ludzi zginęła, bo wieża się na nich zawaliła. W innym miejscu Herod kazał zamordować innych ludzi i rozmawiają o tym, dlaczego tak się musiało wydarzyć. Chrystus, nie wdając się w dyskusję, aby tłumaczyć, dlaczego się stało, tak jak się stało, po prostu konkluduje te wydarzenia: upamiętajcie się, bo inaczej wy zginiecie w taki albo inny sposób. Upamiętajcie się. I ta przypowieść, którą zaraz opowiada Chrystus, szczególnie zwraca naszą uwagę na wydawanie owocu, którym jest właśnie upamiętanie. Ta przypowieść podkreśla, jak ważne jest chodzenie w upamiętaniu, w pokucie, ale pokazuje również, że Bóg nie potępia nikogo od razu. Jednocześnie dowiadujemy się z tej przypowieści, że ten czas łaski ze strony Boga nie będzie trwał wiecznie. Kiedyś przyjdzie dzień, że czas łaski dobiegnie końca. Życie chrześcijańskie jest życiem wiary. Opiera się na wierze. Nasze życie, nasza wiara została zapoczątkowana przez Jezusa Chrystusa. To On dał nam wiarę. I też jest nasza wiara podtrzymywana przez codzienne trwanie w wierze. O tym pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, gdyż w wierze, a nie oglądaniu pielgrzymujemy. Potrzebujemy wiary na każdy dzień naszego życia. Ale życie chrześcijańskie to jest również życie w upamiętaniu lub inaczej życie w pokucie. Nasze życie chrześcijańskie przecież w końcu zostało zapoczątkowane przez akt upamiętania, kiedy odwracamy się od naszego grzesznego życia i zwracamy się do Boga po nowe życie. Odwracamy się od grzechu i chodzimy przez każdy kolejny dzień naszego życia chrześcijańskiego w upamiętaniu. Jedna z tez, którą przybił Martin Luther do bramy kościoła w Wittenberdze, jedna z tez głosiła następujące zdanie. Gdyż nasz Pan i Mistrz Jezus Chrystus powiedział: upamiętajcie się. Gdy nasz Pan i Mistrz powiedział: upamiętajcie się, miał na myśli to, aby całe życie wierzącego było pokutą, było takim upamiętaniem. O co chodzi? Chodzi o to, czy chodzi o życie w smutku, czy chodzi o takie życie w worku pokutnym i codzienne posypywanie swojej głowy popiołem? Społeczność z Bogiem jest codziennością dla każdego chrześcijanina. I życie w pokucie oznacza unikanie zła, unikanie grzechu, którego Bóg tak bardzo nienawidzi. To jest życie w pokucie. Kiedy Filipowi Henrymu, pewnemu teologowi, zarzucono, że przywiązuje zbyt dużą wagę do pokuty i praktycznie każde jego nauczanie jest na temat upamiętania i pokuty, ten powiedział, że ma nadzieję zanieść swoją pokutę do bram samego nieba. Życie w pokucie, w upamiętaniu jest życiem podporządkowanym Bogu. I praktycznie oznacza to unikanie niepotrzebnych kontaktów z tym, co jest złe, z upadłym światem. Przecież nie muszę być w miejscach, które będą na mnie destrukcyjnie wpływały. Oznacza to również staranne dobieranie grona najbliższych przyjaciół. To również jest wykorzystanie ze swojego życia grzechu, wykorzenienie ze swojego życia grzechu, który wiemy, jak bardzo niszczy nas od środka. Pierwszym owocem, jaki wydaje chrześcijanin, jest właśnie upamiętanie. Od tego wszystko się zaczyna. To jest pierwszy krok w kierunku Boga. Pewnego dnia podczas jednego z nabożeństw w południowej Afryce Bóg dotknął życie pewnego Holendra, który tam mieszkał. Wyznał swoje grzechy przed Bogiem i oddał mu swoje życie. Następnego dnia, z samego rana, kiedy tylko słońce wstało, udał się do pięknej willi, w której mieszkał jego sąsiad, inny Holender. Z samego rana zapukał do jego drzwi, miał w ręce zegarek i powiedział: czy poznajesz ten stary zegarek? Tak. A dlaczego pytasz i skąd w ogóle masz ten zegarek? Odpowiedział mężczyzna. Tutaj są nawet moje inicjały. To jest mój zegarek. Zgubiłem go 8 lat temu. Jak go w ogóle znalazłeś po tylu latach i jak długo w ogóle go masz? Pytał zaskoczony poranną odwiedziną swojego sąsiada. Ja go nie znalazłem. Ja go ukradłem. Padła odpowiedź. Ale dlaczego mi go teraz przynosisz po takim czasie? Wczorajszego wieczoru oddałem swoje życie Jezusowi. Nawróciłem się. Przyszedłbym już wczoraj, po wczorajszym nabożeństwie w nocy, ale widziałem, że spałeś. Dlatego postanowiłem przyjść samego rana. Przepraszam za to, co zrobiłem względem ciebie. Upamiętanie zastosowane w praktyce jest pierwszym owocem twojego nawrócenia. Ale zobaczmy, jakie są realia. Chrystus mówi w przypowieści: pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz go nie znalazł. Rzeczywistość. Bóg w pewnym sensie zainwestował w każdego z nas. On dał nam poznanie i wiele innych możliwości w naszym życiu, z których możemy w zasadzie korzystać każdego dnia. A te najważniejsze to to, że możemy być częścią Kościoła jako ciała Chrystusa, ale również możemy być częścią lokalnej społeczności. Możemy przebywać wśród innych wierzących. Dzięki niemu poznaliśmy Ewangelię. Jednakże te wszystkie przywileje, które otrzymaliśmy od Niego, niosą też za sobą pewne odpowiedzialności. Bóg oczekuje od nas tak jakby zwrotu za tą inwestycję, jaką w nas włożył. Poprzez tą przypowieść Chrystus podkreśla, że ludzie Boży mają wydawać owoc. I to jest ten zwrot. Kiedy gospodarz przychodzi zobaczyć, czy są owoce, wiemy, że mamy do czynienia z drzewem dojrzałym. Młode drzewo nie wydaje owoców, ale dojrzałe drzewo powinno wydawać owoc. Istotną informacją jest to, że to drzewo, zobaczcie, zostało zasadzone w winnicy, nie na dzikiej łące, nie w lesie. a więc zostało zasadzone na bardzo dobrej glebie. Na glebie dobrze spulchnionej, na glebie, która była nawożona, na glebie, która powinna sprzyjać dojrzałym i soczystym owocom. Z perspektywy Starego Testamentu wiemy, że naród izraelski był bardzo często na kartach właśnie Starego Testamentu przyrównywany do drzewa figowego. I podobnie rzecz ma się z winnicą. Tutaj winnica odnosi się do Królestwa Bożego. Natomiast owoce są obrazem wszystkich elementów, które składają się na życie w upamiętaniu. Czyli wyznanie grzechu, święte życie, wierność, wierność Bogu i miłość. Zatem gospodarz przychodzi zobaczyć te owoce. Drzewo było już wystarczająco dojrzałe, zasadzone na najlepszej z możliwych gleb, jednakże nie ma na nim żadnego owocu. Dojrzałe drzewo, bezowocowe. W związku z tym, że Izrael często w Starym Testamencie był porównywany do winnicy i drzewa owocowego, niektórzy komentatorzy biblijni uważają, że Chrystus poprzez tą przypowieść odnosi się do narodu izraelskiego, który nie wydał oczekiwanego owocu w momencie, kiedy odrzucił Mesjasza. I słyszę już to uf na waszych ustach, kiedy o, to nie do nas, to do Żydów. Bo w dokładnym, podobnym tonie Chrystus wyraża się w Ewangelii Mateusza i mówi do Żydów, dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam odebrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Ale poczekajcie. Ta przypowieść też możemy odnieść do Królestwa Bożego, do ciebie i do mnie, nie tylko do narodu izraelskiego. A bardziej możemy ją odnieść indywidualnie do każdego z nas. Bo to drzewo figowe jest obrazem każdej osoby, która się nie upamiętała. Przywileje, jakie dzisiaj mamy, należąc do Królestwa Bożego, są o wiele większe niż te, które otrzymał Izrael. Mesjasz już przyszedł, a z nim została nam objawiona pełnia Boga. Mamy całe Słowo Boże. I my jako Kościół, Kościół Boży, zostaliśmy uprzywilejowani, aby otrzymać to Boże objawienie. I przykładem jest dzisiejsze nabożeństwo. Możemy słuchać je w naszych zborach. Możemy czytać je w naszych domach. Żyjemy w kraju, gdzie panuje swoboda religijna. Biblia jest dostępna we wszystkich księgarniach i w jakim tylko wydaniu możesz tylko chcieć. Po prostu mamy dostęp do Bożego objawienia, do Słowa Bożego 24 godziny na dobę. Jesteśmy uprzywilejowani. To jest dla nas przywilej. Więc pozostaje pytanie w związku z tą taką otwartością i dostępnością do Słowa Bożego, gdzie jest owoc? Gdzie jest dowód na to, że żyjemy Słowem Bożym? Gdzie jest owoc młodych ludzi, którzy urodzili się w chrześcijańskich domach, od dziecka byli wychowywani w kościele? Gdzie jest owoc długoletnich członków kościoła, którzy większość życia spędzili w ławkach kościelnych? Gdzie jest owoc upamiętania w naszych domach, rodzinach, sąsiedztwie, miejscach pracy? Czego Bóg dzisiaj od nas oczekuje? Owocu. Przewodnią myślą tej przypowieści jest pytanie, gdzie jest owoc? I kiedy gospodarz przychodzi do winnicy, nie znajduje owocu na drzewie figowym, który powinien już na nim być od dłuższego czasu. Drzewo figowe powinno wydawać swoje owoce rok po roku. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że drzewo figowe nie wydaje już owocu od 3 lat. Coś jest nie tak. Skoro przez ten cały czas nie urodziło fig, prawdopodobne było, że już nigdy więcej ich nie urodzi. Zatem z ludzkiego punktu widzenia, co jest najlepszym rozwiązaniem? Dla gospodarza najlepszym rozwiązaniem było wyciąć to drzewo i spalić. Dlatego gospodarz wydaje polecenie, wytnij je, po cóż jeszcze ziemię zajmuje. Niech sprawiedliwości stanie się zadość. Ale w tym momencie dzieje się zupełnie coś niesamowitego. Coś zupełnie niespotykanego, bo ogrodnik, który jest w pewnym sensie odpowiedzialny za tą winnicę, mówi, aby jeszcze tego nie robić. Aby jeszcze się wstrzymać. Kochani, to jest niesamowity obraz, ilustracja wstawiennictwa Jezusa Chrystusa za tobą i za mną, który mówi do Boga, pozostaw jeszcze to drzewo na rok, a ja je okopię, ja je obłożę nawozem. Możemy szukać wielu wzruszających wersetów w Piśmie Świętym. Mówimy, że najkrótszy werset w Piśmie Świętym w Ewangelii Jana, gdzie jest napisane Jezus zapłakał, to jest ten najbardziej wzruszający werset w Piśmie Świętym. A mnie się wydaje, że ta przypowieść i te słowa Chrystusa zawarte w tej przypowieści to jest jeden z najbardziej dotykających wersetów Pisma Świętego, który pokazuje, jak Chrystus stawia się za grzesznikiem. Wstawia się za grzesznikiem, który rok po roku nie chce się upamiętać, który chce żyć w swoim uporze, w swoim grzechu. Jest to obraz człowieka, który został przyparty do muru, który nie ma już nic na swoją obronę, który zmarnował cały kapitał, który został mu powierzony i teraz musi ponieść tego konsekwencje. Człowieka, któremu już nikt nie chce zaufać, który mówił, że się zmieni 100 razy, żeby dać mu jeszcze szansę i ta szansa była mu dawana, ale on się nie zmienił. Teraz czekają go konsekwencje jego postępowania. Tym człowiekiem przypartym do muru jesteś często ty i ja. Jakie myśli w tym momencie mogą pojawić się w głowie, gdybym tylko mógł cofnąć czas? Gdybym jeszcze raz mógł spróbować, gdybym jeszcze raz mógł otrzymać tą ostatnią, tą jedyną szansę. Modliłeś się kiedyś tak do Boga, żeby dał ci drugą szansę? Żeby jeszcze cię nie przekreślał? Czy wiesz, że taka modlitwa będzie wysłuchana? Nie tylko ty o to prosisz Boga, aby dał ci kolejną szansę, ale również o to zwraca się Chrystus do swojego Ojca, więc jest was przynajmniej dwóch. Panie, mówi Chrystus, pozostaw jeszcze na rok, a ja się tym zajmę. Albo inaczej, jak relacjonuje ewangelista Jan w 17 rozdziale swojej Ewangelii, Ojcze, Chrystus modli się, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Jeśli wydaje ci się, że Bóg nie wysłuchuje twojej modlitwy, to chcę, żebyś wiedział, że Chrystus modli się tymi słowami, którymi ty modlisz się o siebie, to On modli się o ciebie. Jeśli wydaje ci się, że Chrystus nie wysłucha twojej modlitwy, że Bóg nie wysłucha twojej modlitwy, to Bóg z pewnością wysłucha modlitwę Chrystusa, którą zanosi za ciebie. Zobacz, jak bardzo cenny jesteś dla Chrystusa. Mimo tego, że być może z ludzkiego punktu widzenia nie ma dla ciebie szansy, to On dzisiaj daje tobie i mi drugą szansę. Ta przypowieść nie tylko pokazuje, że mamy żyć w upamiętaniu, ale również podkreśla, jak niesamowicie miłosierny jest Bóg. Pokazuje, że czas łaski zostaje rozszerzony. Zostaje nam dany Chrystus, który indywidualnie przychodzi do ciebie i zajmuje się w szczególny sposób Tobą. Przebacza nam i sprawia, że stajemy się zdolni do lepszego życia. I tak właśnie należy rozumieć słowa ogrodnika z tej przypowieści, który mówi, że okopie drzewko, obłoży nawozem, zatroszczy się. I Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie, swoją łaskę. On daje nam więcej czasu na upamiętanie. Sąd się nie opóźnia, ponieważ sąd się ten opóźnia, ponieważ Bóg jest miłosierny i daje tobie kolejną szansę. I otrzymujemy tą szansę. A z Chrystusem możliwe jest, że jesteśmy w stanie się zmienić. Ale nie myślmy, że ten czas będzie ciągle i ciągle przedłużany, bo w końcu ten czas dobiegnie końca. Ale dzisiaj mamy jeszcze tę okazję, aby wydawać ten owoc upamiętania. Pamiętajmy, że czas łaski się skończy, ale póki co dziś jest dzień tej drugiej szansy. Bóg czeka, aż w końcu zaczniemy wydawać owoce. Owoc upamiętania. I w Chrystusie mamy mnóstwo możliwości, abyśmy mogli w końcu to robić, wydawać owoc. Codziennie mamy Jego Słowo, aby Cię podnosiło i zachęcało Cię do życia dla Niego. Mamy też przyjaciół i Kościół, którzy są dookoła z nas, którzy bardzo często mogą być takim naszym sumieniem, które będzie nas motywowało do działania. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że nie będziesz musiał sam się starać wydać owoc i ze wszystkich sił zaciskać pięści i starać się poprawić. Tego nie musisz nawet robić, bo nie będziesz sam w stanie tego zrobić. Chrystus, twój ogrodnik, tobie pomoże. I on sprawi, że zaczniesz wydawać owoc. Tylko poddaj się Jemu. Możesz zawołać: Panie Jezu, chcę wrócić do Ciebie. Nie chcę sam brnąć przez to życie. Panie, pomóż mi zmienić się tak, abym zaczął wydawać owoc. Owoc upamiętania. Jeśli pomodliłeś się tą modlitwą, to chcę, żebyś był pewny, że On ją wysłuchał. I wiesz co? To, że dzisiaj jesteś w Kościele i masz możliwość słuchać Słowa Bożego, to też nie jest przypadek. To jest dowód na to, że On rzeczywiście daje tobie szansę. I wykorzystaj ją już dzisiaj. Zacznij żyć tak, aby kolejny dzień był kolejną szansą od Boga. Kiedy rano otworzysz oczy, powiedz: dziękuję za kolejną szansę, Panie. Pomóż mi przeżyć ten dzień dla Ciebie i iść w upamiętaniu. I On również chętnie odpowie na tę modlitwę, ponieważ sam nie jesteś w stanie wydawać owocu. Dlatego Chrystus przyszedł, aby w szczególny sposób postarać się o Ciebie i przez to uzdolnić się do życia dla Niego. Amen.